że sądzicie, że Pismo na próżno mówi, kiedy mówi, że jest w nas duch, który pragnie zazdrości. Co jest wyjaśnione, apostoł napisał, że jest w nas duch złej skłonności. Jest zło. I pisze to do ludzi, którzy znają Boga, a mówi, że jest w człowieku rodzaj rozdwojenia i jest w człowieku ta jecer hara, czyli zła skłonność. W innych miejscach czytamy, że stąd człowiek ma swoje życie uświęcić, swój charakter zmienić, korygować swoje błędy. Ta porcja Tory, którą przeczytaliśmy, mówi, że Izrael wyruszał na rozkaz Pana Boga i na rozkaz Pana Boga w jakichś miejscach się zatrzymywał. Wiele razy w poprzedni szabat również o tym mówiliśmy, o tym marszu Izraela przez pustynię. Jest powiedziane, że to pokolenie, które szło po pustyni, jest określane jako pokolenie wiedzy. Innymi słowy, nie trzeba było im niczego w szczególny sposób wyjaśniać. Nabyli bezpośrednio z ust Moszego, Acharona, nabyli wiedzę, obcowali z prawdą. I stąd wyróżnia się to pokolenie w ten sposób, że je się określa jako pokolenie wiedzy. Nie ma już żadne z pokoleń Izraela, ani tym bardziej spośród narodów, nie mogłoby być przyrównane do tego pokolenia, które szło po pustyni. I mówi się, że Bóg przemawia do każdego pokolenia w inny sposób. To jest na podstawie pierwszego rozdziału i pierwszego wersetu z Księgi Przypowieści króla Szlomy, że według Pana Boga, we właściwy dla danego pokolenia, jakby Pan Bóg znajduje dla każdego pokolenia według Bożego zamysłu właściwy sposób komunikowania się z tym pokoleniem. I jest powiedziane, że jest 10, byśmy mogli powiedzieć, form, czy poziomów, czy rodzajów proroctwa, czyli odkrywania w jakiś sposób przed ludźmi, przed całym pokoleniem woli Pana Boga. Mówi się, że zawsze jest to Tora, czyli pouczenie od Pana Boga, ale przybiera jakby różne formy. Na pustyni pokolenie wiedzy obcują z czystą prawdą, obcują z Torą. I później z wiadomych tylko Bogu powodów Bóg przemawia w inny sposób do pokoleń Izraela. I pośród, jak mi się osobiście tak wydaje, że gdybyśmy wszystkie 10 poziomów przeanalizowali, to byśmy powiedzieli, wszystkie 10, wszystkimi 10 posługiwał się nasz Pan Jeszua z Nazaretu. Szczególne są 2. Właściwie te są szczególne, bo sam Pan o nich mówi, że w taki sposób będzie przemawiał do tego pokolenia, w którym żyje. Jest powiedziane, że Jeszua powiedział, że będę przemawiał za pomocą przypowieści. I druga forma szczególna, taka, którą się posługiwał Jeszua, jest maszal, przypowieść, i melica, porównanie. I to jest proroctwo. Jeszcze byśmy mogli powiedzieć, że na samym szczycie jest nebuła, przepowiadanie jakby prorocze, któremu towarzyszą rozmaite znaki i cuda. I to jest, tego jest kumulacja jakby. Czytamy na kartach Ewangelii, że to jest skumulowane to było i w jego osobie jest jeszcze jest powiedziane, że dibur, przemawianie. I czytamy też w Ewangeliach, że właściwie przemawiał we wszystkich synagogach w Jehudzie i w Galilei, tak wszędzie przemawiał. I to jest wszystko prorocze przepowiadanie. Ale szczególny jest ten maszal, przypowieść, że sami uczniowie mówią, ale my nie rozumiemy, co ty mówisz do nas. Wyjaśnij nam, co te słowa znaczą. I Jeszua mówi, że niektórzy mają uszy zdolne do rozumienia tego, a inni nie mają. I byśmy powiedzieli, że jego poselstwo jest ostatnim poselstwem do ludzkości. Ewangelia, jak jest powiedziane w liście do Efezjan, że myśmy obcujemy z prawdą. I Ewangelia, dobra nowina, jest określana jako prawda. Synonim prawdy, dobra nowina. I my z nią obcujemy. Ale okazuje się, że ona stanowi rodzaj tajemnicy mimo wszystko, zagadki dla wielu ludzi, albo ludzi to nie interesuje. Nie wzbudza to żadnego zainteresowania w człowieku. Nowy Testament, jakieś przypowieści, coś mało interesujące. Nie interesuje mnie to. Ale to jest taki sposób, wybrał Pan Bóg do przekazania jakby swej woli. Już nie tylko swemu ludowi, ale wszystkim narodom. Żeby mogły obcować z prawdą, żeby narody mogły się przybliżyć do prawdy, jako narzędzie została skierowana do ludzi dobra nowina. W liście Jakuba jest napisane, jest w nas ten duch, który pożąda zazdrości. Jest w nas jakiś pierwiastek czegoś niedobrego. To coś wszczyna w nas nieustanną wojnę. Jak jest powiedziane, jedne myśli nas oskarżają, inne nas biorą w obronę. Chcemy zrobić coś dobrego, i robimy to, a zarazem robimy coś niewłaściwego i niedobrego. Rozmaite rzeczy wychodzą z naszych ust. Wspaniałe i piękne słowa, a wychodzi coś niedobrego. Apostoł, brat pański, to wszystko zauważa i w jego liście to wszystko znajdziemy. I jest powiedziane w związku z marszem po pustyni Izraela. Marsz był cudowny. Podaje się rozmaite przyczyny, dla których wszystkie te 42 miejsca są z nazwy zapisane. I wyraźnie na polecenie Boga. Znajdujemy przyczyny, dla których jest to opisane. I jest powiedziane, że pośród tych rozmaitych przyczyn to jest rodzaj alegorii odnoszącej się do każdego pojedynczego człowieka i do jego marszu przez życie, rodzaju wędrówki takiej, którą człowiek rozpoczyna. Tak? Znajdzie w swoim życiu różne etapy. Określił sobie jakiś cel. Wiemy, że ludzie nawet formułują w sposób bardzo rzeczowy cele, które chcą osiągnąć. Zawieszają sobie nad łóżkami, czy gdzieś tam zapisują. Chcą coś osiągnąć. I teraz w sensie religijnym jest powiedziane, że na drodze tego marszu, tak jak te punkty, 42 punkty, to są takie miejsca w życiu człowieka, że albo w swojej duszy powinien to znaleźć, albo w tym miejscu, w którym zacząłem przebywać, i że zostało to wyrażone w sposób taki zawoalowany i misterny, że tam iskra Boża utkwiła. W czymś niedobrym się to nazywa kelipot, rozbite skorupy, zło. Jest w zło i tam ugrzęzła iskra dobra. Też się mówi, tak jak rozbiciu uległa dusza Adama na 613 części. Tyle jest przykazań. Tak też jakby rozbiciu uległy nasze dusze. Właściwie nie ma nikogo, żadnego człowieka, prawdopodobnie w naszym pokoleniu nie ma nikogo takiego, kto nie miałby rozbitej duszy kiedyś wcześniej. I teraz podejmuje ogromny wysiłek, żeby ją poskładać. Że gdzieś jest w tych rozbitych częściach, jakby trzeba teraz to dobro wydobyć. Co za tym idzie, że trzeba by rozpoznać, co jest tym dobrem, co jest złem. I teraz jeszcze podjąć trzeba by było wysiłek, żeby tego zła się pozbyć raz na zawsze. Unicestwić je, jak powiedział Gaon z Wilna, to jest walka na śmierć i życie. Tu nie ma żadnego pokoju, rozejmów, niczego. Na śmierć i życie coś się walczy we mnie. Tak? Jak on powiedział, najpierw sobie upatrz to, co uważasz, że to jest najgorsze w twoim życiu. Masz taką cechę i ją umiesz rozpoznać. Na śmierć i życie z nią walcz, bo jak nie będziesz z nią walczyć, to cię zniszczy. Tu jest rabbi Mordechaj Miller napisał tak. Choć jednak bojaźń Boża jest cechą dostępną człowiekowi, to czytamy, że gdyby Bóg nie pomagał człowiekowi pokonać jego skłonności, człowiek nigdy nie byłby w stanie ich przezwyciężyć. Nie byłby w stanie człowiek przezwyciężyć. I teraz tak, raz w zagadce stawiany człowiek, bo mu mówią tak, jest co, byś rozpoczął czytanie Ewangelii, to jest cennego, coś życiodajnego. Ten ktoś czyta i mówi, nic nie rozumiem, nie chce mi się tego czytać. Czyli jest jedna przeszkoda przed człowiekiem postawiona i jeszcze druga, jestem skomplikowaną kombinacją rozmaitych cech. Niektóre są dobre, a niektóre są złe. Rozmaite rzeczy mną targają, ambicje, jak tu list Jakuba, to jest coś kapitalnego, że właśnie taki, nawet ktoś się modli, a on pisze, ty się źle modlisz. Z niewłaściwych pobudek. Myśli, że to jest jak magia, że jak się pomodlę, to tak się stanie. A tak nie jest. Czyli, że taka wędrówka człowieka, też jak mówią rabini, w głąb samego siebie, to ona w ogóle, żeby ktoś chciał. I to jest, mówią, największy wysiłek, jaki podejmuje człowiek, jakikolwiek, że mówi sobie tak, rozpocznę coś nowego. Dosyć. Rozpocznę jakieś inne. Zmienię swoje życie. Tak? I w rozmaity sposób ludzie to opisują. Nawet mówią, co, dzisiaj rzucę fajki, nie będę już ich palił. Innymi słowy, chcą taki wysiłek podejmować. I nie należy nikomu wmawiać, że nie potrzeba żadnego wysiłku ze strony człowieka, bo potrzebny jest ogromny wysiłek i teraz trzeba sobie uzmysłowić, że w ogóle powinienem coś zrobić i to już jest, ta myśl już jest jakimś ogromnym wysiłkiem, no ale teraz z tej myśli jeszcze chleba nie będzie. Tak? Czyli jeszcze jest jakiś ogromny trud do podjęcia dla człowieka, żeby się pozbył, jak Jakub pisze, żeby, bo jest coś w to, jest coś we mnie niedobrego, kompletnie po prostu. I to zazdrośnie jeszcze o siebie walczy. Walczy na śmierć i życie. Skomplikowani bardzo jesteśmy, bardzo skomplikowani. Rozmaite jakieś pragnienia, namiętności. Kompletny po prostu młyn i chaos i jakaś jest próba, takie światełka się jakieś pojawiają, jakieś takie, jak jest powiedziane, dla człowieka wszystko jest nauczycielem. Człowiek coś przeczyta, zauważy jakąś sytuację, nie wiem, się roztkliwi, bo zobaczył jakiś piękny widok, albo nie wiem, coś. Tak, wszystko jest nauczycielem dla człowieka. I jak jest powiedziane, Bóg nieustannie tych nauczycieli jakby pobudza. Człowiek jest bombardowany tym. I teraz może tego w ogóle nie dostrzec? Się przyzwyczaić do tego, że już taki jestem i się nigdy nie zmienię. I właściwie nic mi już nie jest potrzebne do niczego. Wytworzyłem komfortową jakąś taką sytuację, albo mniej komfortową, bo też są ludzie, którzy ich stan jest tragiczny. Tak? I też nic z tym nie robią i to jest jakiś paradoks. Tak? Nie ma jakby jednej jakiejś takiej definicji, za pomocą której można by to wszystko opisać. W każdym bądź razie wzywa się człowieka do tego, żeby wysiłek podjął, również żeby się przebił jakby, że teraz Pan Bóg wysyła człowieka i ten człowiek do swojego pokolenia prorokuje, do wszystkich innych pokoleń prorokuje. I teraz każdy ma coś z tym zrobić. Jeden Bóg wie, dlaczego jeden się zniechęca, drugi to bierze, jak jest o tej czworakiej roli. To jest jakieś inaczej. To jest opowiedziane przez Jeszuę, że jednak tak jest mnóstwo jakichś uruchomionych mechanizmów, które człowieka wyhamowują, ogołacają, tak? Nie pozwalają mu jakby, żeby jakiś inny świat zobaczył. I jest ta para z Haftara, z proroka Jeremiasza jest czytana i jest powiedziane, trzy są czytane do Tisza B'Av, do 9 dnia miesiąca Av, czyli dnia upamiętniającego spalenie świętości wszystkich, zburzenie Domu Bożego. Pierwszy Dom Boży, 9 Av, drugi Dom Boży, 9 Av, twierdza Betar, 9 Av w czasie drugiego powstania, pierwsza wojna światowa, 9 Av, wygnanie hiszpańskich Żydów, 9 Av, czyli masa, i 9 Av, całą noc lud płakał po wysłaniu 12 wywiadowców. Wrócili, zakazili cały lud niewiarą. Lud cały czas płakał właśnie 9 dnia miesiąca Av. Prorok Jeremiasz mówi tak, opuścili dziurawe cysterny, które wody nie mogą zatrzymać, ponieważ jedyną cysterną, która zachowuje wodę, jest Pan Bóg. I prorok Jeremiasz w innym miejscu swojego proroctwa nazywa Pana Boga, że Pan Bóg jest mykwą, z której nic nie wycieka. W Bogu można jakby rozpocząć nowe życie. W Bogu można się, tak, prorok Jeremiasz mówi, możesz mydła nie wiadomo jakiego używać, przeciwbakteryjnego, i to nic nie daje, ale jest możliwość jakby zanurzenia się w takiej wodzie, która całkowicie człowieka oczyszcza, pozwala mu rozpocząć nowe życie, że jest jak nazwany, że jest prośbą o dobre sumienie, czyli że można w sobie przezwyciężyć to coś, o czym mówi prorok Jeremiasz, że przypomnę, kiedy Dom Boży był i te wszystkie sprzęty tego, że rabini odnieśli również do człowieka, do tego, jak wyglądam i jakie mam organy w sobie. I jest powiedziane, dym kadzidła to jest serce. A serce najbardziej, tak, najbardziej nieprzewidywalny organ, że jest powiedziane, w nim się kumuluje wola człowieka, myśli złe i dobre. I że nie należy ufać swojemu sercu do końca życia. Że jest najbardziej podstępny ze wszystkich organów. Serce właśnie. Nie wolno mu ufać. A zarazem, że jest tak symbolem tego woni, tego kadzidła, jest powiedziane, ponieważ jest człowiek, który ma takie serce i jest nim Meszijach i nikt inny. On, w nim nie było, w jego sercu żadnego chaosu i stąd, jak też na Hawdale, że się wącha kadzidło, się mówi, to woń jego serca. To jest jakby takie coś niebywałego, tak? Że najbardziej zdradliwy organ w nim znalazł swoje uporządkowanie i jest przyrównany do woni kadzidła. I prorok Jeremiasz jeszcze mówi o Panu Bogu: ty jesteś mistrzem od mej młodości. Lud cały Izraela tak powie, że Pan Bóg jest mistrzem od mej młodości. Aluf, mistrz. To jest słowo alef. I gdy się rozłoży, gdybyśmy narysowali na tekturze literę alef i byśmy ją rozłożyli, to jest z litery pochylonej waw i dwóch liter jud, wartość liczbowa 26. Tyle, ile imię Boże. I tak jest nazwany Jeszua z Nazaretu, że on jest aluf, mistrzem. Czyli, że wszystko, co jest niebieskie, nie kolorowe, tylko w sensie kolory, tylko wszystko, co z nieba, w nim mieszka. Także jest powiedziane, niebieski porządek reprezentuje i on wzywa człowieka za pomocą swoich przemów, tego, co uczynił, za pomocą swoich przypowieści, porównań, czasami w zagadce coś stawiał ludzi i jest powiedziane, to 10. najniższy poziom proroctwa. Jak się wydaje, wszystkie 10 użył w swej służbie, wzywając człowieka do tego, żeby, krótko mówiąc, swoje życie uporządkował. Żeby taki zrobił sobie, jak się mówi, audyt. Człowiek zrobił sobie audyt. I żeby coś ze sobą zrobił. Niech Bóg będzie między nami błogosławiony. Wstańmy do mnie.